redaktor Bogusław Wróblewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami nowy, drugi już w tym roku numer kwartalnika Akcenta. W środę o 18:00 w studiu imienia Zbigniewa Stepka w Radiu Lublin Rzecz Jasna. Spotkanie wokół tego właśnie numeru. Powiedzieć numeru bogatego to w sumie niewiele powiedzieć, ale to też nic nowego. Przyzwyczaiłeś nas, Bogusławie, przez ponad 40 lat do tego, że sięganie do każdego kolejnego numeru to jak sięganie do kosza, z którym wychodzi się z bardzo obfitego ogrodu. A dobra gospodyni w tym ogrodzie i w tym koszu ma bardzo różnorakie przysmaki.
Tak jak na twoim bazarku. Chociaż bazarek jest nastawiony na asortyment taki bardziej jednorodny. A tutaj mamy do czynienia nie tylko z czymś, z czego można przyrządzić dania jarskie, ale również całkiem pożywne, czasem ostro przyprawione. Po pierwsze, wyrażę radość, że będziemy się mogli z Państwem zobaczyć, z naszymi czytelnikami już w środę. I do tego spotkania wprowadzą, czyli w roli pierwszych czytelników, wystąpią dwie zacne osoby. Jedną z tych osób będzie pani Urszula Kolman, która jest burmistrzem Zwierzyńca. Powiedziałoby się burmistrzynią chyba, tak? Miasteczka ogrodu, z którym jesteśmy od 30 lat zaprzyjaźnieni, ponad 30 lat, bo wtedy tam odbyły się pierwsze takie zwierzynieckie spotkania z literaturą współczesną, jeszcze za czasów burmistrza Skiby. No i ta przyjaźń z miasteczkiem Zwierzyniec została nam do dzisiaj. To się wiązało z udziałem Akcentu w przedsięwzięciach towarzyszących Letniej Akademii Filmowej i w wielu innych sprawach, które mam nadzieję służyły satysfakcji zarówno środowiska kulturalnego, jak i mieszkańców tamtego miasta. Więc Urszula Kolman jest z nami związana kiedyś jako przewodnicząca Rady Miejskiej Zwierzyńca, teraz jako burmistrzyni tego miasta i gminy i bardzo jestem ciekaw jej opinii o zawartości tego najnowszego tomu Akcentu. A drugą osobą mówiącą i rekomendującą Państwu ten tom będzie pan Mariusz Drzewiński, który jest szefem takiego pionu, nazwijmy to brzydko, aktywności Centrum Spotkania Kultur Lubelskiego w sferze sztuk plastycznych. To on jest odpowiedzialny za kilka naprawdę interesujących wystaw, które tam się niedawno odbyły i za następne wystawy. Wśród nich spodziewamy się takiego wernisażu Adama Myjaka, którego ja uważam za wybitnego rzeźbiarza, a Akcent poświęcił mu jeden z tomów, kiedy on był bohaterem plastycznym, a opisał o nim Lechosław Lameński. Ten fakt, że czasem poprzedzamy różne wydarzenia o charakterze plastycznym takimi prezentacjami w Akcencie, które wcześniej miały miejsce, to jest dosyć charakterystyczny i chyba korzystny dla Lublina, bo czasem można po prostu pokazać naszą lubelską aktywność w odniesieniu do jakiegoś artysty, która się znacznie wcześniej przejawiała. Tak było w przypadku wystawy Szagala w Lublinie, tak było w przypadku wystawy Beksińskiego i wielu innych artystów.
To teraz pokażmy zawartość tego numeru. Oczywiście nie prosiłabym cię o to, żebyś omówił całość, ale o wybór kilku tekstów.
Tak, no rzuca się w oczy, bo wyeksponowaliśmy to na okładce. Poetycka Łotwa i muzyczna Estonia. Temat, znowu ktoś powiedziałby, bardzo na czasie, bo Republiki Bałtyckie są w tej chwili na językach wszystkich. Bardzo ciekawy tekst dotyczący poezji łotewskiej, na tyle, na ile ją znamy poprzez tłumaczenia. Poezja bardzo ciekawa, a tych tłumaczeń jest ciągle zbyt mało. Ale nie tylko, bo pisze autorka, która doskonale zna język łotewski, więc otrzymujemy taki przegląd twórczości poetyckiej na Łotwie czy w Łotwie w ciągu ostatnich 20-30 lat, bardzo interesujący. A drugi tekst dotyczy Estonii i dotyczy muzyki estońskiej, która jest niesłychanie ciekawa. My tutaj w Lublinie kiedyś mieliśmy okazję gościć Arvo Parta, wybitnego kompozytora i muzyka estońskiego, ale O muzyce estońskiej da się powiedzieć znacznie więcej i to więcej zostało powiedziane pod piórem Jarosława Sawica, który jest wytrawnym znawcą muzyki w różnych krajach ościennych i nie tylko, i muzyki popularnej, i muzyki klasycznej także, więc bardzo zachęcam do lektury tego tekstu, obu tych tekstów, które pokazują nam taką bliższą twarz kultury bałtyckich krajów. Niedawno mieliśmy kolejną prezentację literatury litewskiej, ukraińskiej, więc akcent ciągle trwa przy tym zainteresowaniu literaturą, kulturą naszych sąsiadów. I nie tylko sąsiadów, bo Łotwa to nie jest przecież bezpośrednie sąsiedztwo. Jest tutaj doskonały tekst Jacka Zalewskiego na temat Susan Sontag. Niezwykła eseistka, chyba jakby szukać jednego słowa na określenie jej aktywności, to by chyba było najwłaściwsze, o bardzo takiej pogmatwanej, poszarpanej osobowości. Niedawno ukazała się książka, która jest biografią Susan Sontag. Jacek Zalewski wykorzystał tę edycję jako pretekst do swoich rozważań o tym, jak można próbować dotrzeć do wyobraźni, do osobowości, do światopoglądu i do emocji artystki, która jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony potrafiła być agresywna wobec ludzi, bardzo taka szorstka, a z drugiej strony miała w sobie bardzo głębokie pokłady wrażliwości. No i niezwykle przenikliwa w swoich opiniach o świecie i o kulturze. A teraz poezja. Przynajmniej na dwa nazwiska chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze to jest nazwisko autora młodszego pokolenia, nieco ponad 30-letniego, Grzegorza Jędrka, którego kilka wierszy otwiera ten tom akcentu, w tym znakomity wiersz Polska 22. Można go uznać za manifest tego pokolenia 30-latków czy 30-parolatków. Taka swoista oda do młodości, Arebur podana. To bardzo ciekawe, bo cała gorycz autodiagnozy i diagnozy sytuacji tego pokolenia w Polsce połączona z wielkim ładunkiem, powiem to słowo niepopularne, miłości do tego kraju, w którym mieszkamy, to jest coś niezwykłego, co w takim stężeniu nie zdarza się w innych tekstach. I bardzo Państwa zachęcam do tej lektury. Ja jestem bardzo rad z tego, że to Grzegorz Jędrek kiedyś w Akcencie debiutował i że takie teksty mu się przydarzają. Nie jest to zresztą rzecz wyjątkowa, bo tutaj jest tych dobrych wierszy więcej. I że on należy do takiej formacji, można powiedzieć, tych 30-parolatków, która był taki moment, i sam Grzegorz Jędrek to zauważał, wyglądało na to, że się ich losy potoczą, no każdy pójdzie własną drogą, niektórzy może odejdą od pisania, a teraz widać jednak pewną taką spoistość tego pokolenia. Ja mówiąc zbiorowo, mam na myśli również takich autorów jak Rafał Rutkowski, czy Wojciech Dunin-Kozicki, czy Kamil Brewiński. To jest taka grupa autorów, którzy mają właśnie trochę ponad 30 i którzy mają swoje miejsce w polskiej liryce, a co najważniejsze, idą do przodu, piszą nowe, znakomite teksty. Grzegorz Jędrek pracuje w tej chwili nad dwoma książkami poetyckimi, co też mi się bardzo podoba, bo wiecie Państwo, to nie jest taka prosta sprawa zrobienie dobrej książki poetyckiej. Można po prostu opublikować trochę wierszy w prasie, później je zebrać, ułożyć na przykład chronologicznie, jest książka. Ale najwięksi poeci, myśląc o książkach poetyckich, traktują je jako całość, na którą trzeba kompozycyjnie zapanować, a także pod względem wyrazu, pod względem pisanego w książkę światopoglądu, systemu wartości. I tak było w przypadku wielkich zbiorów wierszy, jak nie wiem, Pan Cogito, Zbigniewa Herberta, czy Mapa pogody Jarosława Iwaszkiewicza. No, można by było tutaj wiele tomów wymienić, poczynając pewnie od bardzo precyzyjnie skomponowanego i zaplanowanego w drugiej połowie XIX wieku Vademecum Cypriana Norbida, który jest cyklem wierszy bardzo ze sobą powiązanych i nieprzypadkowych. Więc jeśli mówię, że jakiś poeta, no w tym przypadku Grzegorz Jędrek, pracuje nad dwoma książkami poetyckimi, nad dwiema książkami, to znaczy, że pokazuje nam na razie po trochu kawałki tych tomów, które dopiero uzyskają swoje dopełnienie w kompozycji całości. Te wiersze Jędrka, które tu drukujemy, pochodzą z tomu zatytułowanego Psylocybina. To jest poeta, który otwiera ten numer, ale warto też zwrócić uwagę na poezję Anny Freilich. To jest najwybitniejsza w tej chwili poetka mieszkająca poza granicami Polski. Taka późna emigracja pomarcowa. Pracuje w Uniwersytecie Columbia. Pracowała, bo w tej chwili już jest na emeryturze. Jest literaturoznawczynią, wykładała literaturę polską, uczyła języka polskiego. Jest doskonałą poetką i od początku lat 90. zaczęła odwiedzać Lublin poprzez, powiem wprost, przyjaźń, jaka nam się przydarzyła, to znaczy mnie i Annie. Pierwszy tekst po jej pobycie bodaj w 91 czy drugim, w 92 roku, jej dotyczący, jaki ukazał się w Lublinie, wyszedł spod pióra Małgorzaty Gnot na łamach Kuriera Lubelskiego i nosił tytuł Powrót Anny F. Bo rzeczywiście to był jakiś powrót po tych ponad 20 latach osadzenia takiego mocnego na emigracji, współpraca z Radiem Wolna Europa czy Głosem Ameryki, pisanie do czasopism polskich ukazujących się w diasporze, przede wszystkim w Londynie, ale do paryskiej kultury również. I wreszcie powrót do kraju nie tylko książkami poetyckimi, ale również swoimi odwiedzinami, spotkaniami autorskimi. I właśnie tak się składa, że tutaj znajdziecie Państwo kilka nowych wierszy Anny Freilich, a samą Annę Freilich będziecie mogli spotkać w Lublinie już 31 maja, bo będzie na spotkaniu, które Akcent organizuje wspólnie z Muzeum Czechowicza. 31 maja, Muzeum Czechowicza, godzina 18, spotkanie z wybitną poetką Anną Freilich, która zresztą przywiezie dwutomowe utwory zebrane poetyckie. Nie tyle ona je przywiezie, ile przyjdą do nas przed jej spotkaniem, bo to wydało szczecińskie wydawnictwo Forma. Właśnie w tych dniach się ta książka ukaże, czyli ci, którzy przyjdą, będą pierwszymi jej posiadaczami. To poezja, to ta druga warstwa Akcentu, o której chciałem wspomnieć. Poza tym może powiedzmy słówko o warstwie plastycznej. Tym razem to są prace Majewskiego, którym rozmowę odbyła Eliza Leszczyńska-Pieniak. Oczywiście prace Lecha Majewskiego najpiękniej się prezentują w kolorze, ale myślę, że nawet te, które reprodukujemy jako czarno-białe, a w szczególności te, które są plakatami, to one zupełnie nieźle się dadzą odczytać, nieźle odsłaniają swój wyraz w reprodukcjach czarno-białych. Powiem też może jeszcze o tym, że ciągle dostrzegamy jubileusz 50-lecia prowizorium. Że tym razem w numerze znajdujemy takie wspomnienie Jacka Brzezińskiego, jednego z głównych filarów prowizorium. W poprzednim numerze publikowaliśmy tekst, który dotyczył takiego pierwszego początku prowizorium, czyli pierwszej połowy i połowy lat 70. No teraz mamy tekst, który dotyczy tego, co się w prowizorium działo później i co jakby zainaugurowało taką dojrzałą działalność tej grupy już z udziałem Janusza Opryńskiego. No i wreszcie na koniec, żeby nie zaczynać pro domo sua, powiem Państwu, że możecie poczytać w Akcencie Zbuntowane bajki Grażyny Lutosławskiej. Tak to nazwaliśmy na okładce, Zbuntowane bajki, chociaż w istocie to słuchowisko, ten serial radiowy przeznaczony nie tylko dla dzieci, ale wychodzący z takiego założenia, że dorośli zachowują, najmądrzejsi dorośli zachowują w sobie dziecięcą wrażliwość. Wrażliwość na słowo, na paradoks, na zaskoczenie, na nieoczywistość, na to, że istnieją takie odmiany, takie derywacje znaczeń, które dla dziecka mogą się wydawać naturalne, a dla dorosłego są czymś zaskakującym. Więc żeby nam ta naturalność zaskoczenia pozostała, to warto nie tylko słuchać bajki, której znudziła się bajka Grażyny Lutosławskiej, ale może również poczytać parę tych rozdziałów czy odcinków na łamach najnowszego akcentu.
Bardzo ci dziękuję, Bogusławie. I jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy sprawie związanej z akcentem, ale nie z tym najnowszym numerem, bo do Lublina przyjeżdża István Kovács.
Tak, przyjeżdża István Kovács, będzie w Lublinie 26 maja o godzinie 16. Wspólnie z historykami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizujemy spotkanie. Ukazała się jego niezwykła książka eseistyczna, nosząca tytuł Anatomia przyjaźni. Książka, która pokazuje wspólne rozdziały losów polsko-węgierskich, polskich i węgierskich. W ujęciu kogoś, kto doskonale zna historię, jest zawodowym historykiem i kogoś, kto jest poetą jednocześnie, obdarzonym wielką wrażliwością i doskonale zna język polski, bo István Kovács tłumaczył na język węgierski wybitne dzieła literatury polskiej, takie jak utwory Iwaszkiewicza, Brandysa, Edwarda Stachury, to wymagało przecież szczególnych kompetencji. I właściwie był czas, kiedy wszyscy polscy pisarze, którzy byli obecni na Węgrzech w jakiś sposób, musieli się o Istvána Kovácsa otrzeć. Więc to naprawdę wielki przyjaciel Polaków. Mamy sytuację, w której rząd węgierski i rząd polski różnią się w ocenie całej otoczki sytuacji wojennej na Ukrainie. Trudny temat, ale nie bójcie się Państwo, jeśli przyjdziecie na to spotkanie również o to, Istvána Kovácsa pytać, na pewno sobie poradzi, bo jeśli ktoś jest obu tym narodom życzliwy, to z trudnych sytuacji zawsze znajdzie się wyjście.
Spotkanie z Istvánem Kovácsem następnego dnia po spotkaniu wokół najnowszego numeru kwartalnika Akcent, na które to spotkanie zapraszamy do Radia Lublin, do studia imienia Stepka w środę o 18:00.
Zapraszam serdecznie.